Nadia Hamid. Gorzka pomarańcza. Przeżycia Polki, żony muzułmanina. Czyta Małgorzata Oracz.
Niebawem do Libii miała przyjechać moja koleżanka Sabina z małym synkiem Tarkiem. Jej mężem był Fozi, który studiował w tej samej uczelni w Polsce co Muchtar, tylko o rok niżej. Nie byli oni jakoś specjalnie zaprzyjaźnieni, bo też Muchtar był człowiekiem, który lubił się wywyższać i górować nad innymi. Zawsze w każdej sprawie chciał mieć ostatnie zdanie i z tego powodu nie zjednywał sobie wielu przyjaciół. Od samego rana męczyłam go, aby zawiózł mnie do rodzinnego domu Foziego. W końcu się zgodził. Chciałam być z Sabinką w początkowych dniach po jej przyjeździe, gdyż zdawałam sobie sprawę, jakie to przeżycie dla cudzoziemki. Spotkanie z miejscową rzeczywistością i panującymi tu obyczajami. Zobaczyłam ją siedzącą na cienkim materacu i całą zapłakaną. Jej małżonek zabrał syna, aby pochwalić się nim przed swoimi kolegami. Jej zaś zakazał opuszczania mieszkania. Znajdowało się na drugim piętrze wielkiej, rodzinnej willi. W mieszkaniu jak zwykle nie było zbyt wielu mebli, kilka materacy położonych dookoła salonu, kuchnia, główne miejsce dla kobiety oraz dar num, czyli małżeńska sypialnia z wielkim łożem na środku, szafą i toaletką. Wszystkie libijskie wnętrza były wyposażone mniej więcej w podobny sposób. Rzadko kiedy na przykład wydzielano pokoje dziecinne. Spotykało się je tylko w tych domach, gdzie rodzice przebywali kiedyś za granicą. W Europie lub USA. Dzieci spały więc gdzie popadło na materacach. Nie używało się pościeli, tylko koców, a zimą skór baranich lub wielbłądzich. Za oknem pokoju sypialnego mojej przyjaciółki rozciągał się wielki plac, na którym zarzynano wielbłądy, krowy i barany, z przeznaczeniem dla sklepu mięsnego, gdyż rodzina męża Sabiny była rzeźnikami. Codzienny ubój zwierząt, ich krzyk, pisk i płynąca strumieniami krew w żaden sposób nie sprzyjała aklimatyzacji jeszcze jednej biednej Polki. Wiedziałam więc, że wszelkie słowa pocieszenia na tę chwilę okażą się daremne. Usiadłam obok niej na materacu i przytuliłam ją serdecznie. Była w szoku, a przede wszystkim w lęku o swoje dziecko. Bez przerwy zadawała te same pytania. Gdzie jest Tarek? Gdzie go zabrał Fozi? Dlaczego jeszcze go nie przyniósł z powrotem? Próbowałam jak mogłam tłumaczyć, że pewnie rodzina się z nim wita. W końcu to chłopiec, jakże ceniony w tej kulturze. Uspokój się, powiedziałam trochę niepotrzebnie zirytowana. Nic mu nie zrobią. Pozwól się im nacieszyć. On jest częścią ich rodu i tego nie możesz zmienić. Ale ja się boję o niego, szlochała dalej. On nigdy nie widział takich przebierańców. Na pewno mnie woła i jest przerażony. No cóż, moja droga, stwierdziłam chłodno. W końcu to nikt inny, tylko my same wybrałyśmy naszym dzieciom takich przodków. Weź się w garść i chodźmy na dół, bo słyszę, że ktoś z rodziny nas woła. Nie, nie chcę widzieć tych potworów, oni mnie nie akceptują, matka Foziego mnie chyba nienawidzi. Widać to z daleka. Kiedy zeszłyśmy na parter, wszyscy z rodziny już na nas czekali. Zaczęli się witać, rozmawiać i zadawać pytania. Zaczęłam tłumaczyć Sabinie, co do nas mówią, lecz ona była tak przerażona całym otoczeniem, że wprost ich odtrącała. Wiedziałam, że to nie wróży nic dobrego, szczególnie, że będzie musiała mieszkać z tą rodziną. Będą ją bacznie obserwować i nie będzie miała łatwego życia. Teść Sabiny, stary Arab Mohammed, przyniósł jako poczęstunek przyrządzoną przez siebie wątróbkę baranią. Był to z jego strony miły gest. Ja wzięłam kawałek, choć nie przepadam za takimi przysmakami. W taki sposób przecież okazuje się szacunek gospodarzowi. Niestety Sabina z obrzydzeniem wypluła wątróbkę pod jego nogi, krzycząc, iż nie zje tego surowego świństwa. Zobaczyłam złość w oczach Mohameda. Zaklął i odwróciwszy się poszedł do syna, aby wyrazić swoją opinię o jego żonie. Zabrałam Sabinę na górę i długo z nią rozmawiając, tłumaczyłam panujące tutaj zwyczaje. Dodawałam jej otuchy, licząc, że z upływem czasu pogodzi się z wieloma rzeczami i nauczy jakoś z nimi żyć. Po niedługim czasie usłyszałam klakson samochodu Muchtara i musiałam się pożegnać. W Trypolisie, jak i w całej Libii, mieszkały też inne Polki, które lepiej lub gorzej podzielały ten sam los. Z niektórymi miałam sporadyczne kontakty. Urszulę poznałam, kiedy przeprowadziliśmy się tutaj z Tobruku. Jej mąż Ali miał zupełnie czarny kolor skóry. Był wysokim murzynem, a ona małą i drobną blondynką. Gdy ją poznała, miała już 5 dzieci, a z 6 była w ciąży. Była tak zahukana i zrezygnowana, że serce ściskało się na jej widok. Nie wychodziła nigdy z ciasnego, obskurnego mieszkania, które dzieliła z teściową i 3 niezamężnymi siostrami Alego. Nawet nie mogła wyglądać przez okno, gdyż w jej pokoju zostały one zamurowane. To często stosowana praktyka wśród Arabów mieszkających w blokach, aby nikt obcy z zewnątrz nie zdołał ujrzeć nawet cienia ich kobiety. To były prawdziwe slumsy. Odwiedziłam ją tylko 2, a gdy chciałam usilnie zaprosić Ulę do siebie, to jej mąż zerwał z nami kontakty. Przeżywałam to bardzo i martwiłam się o jej zdrowie, bo w żaden sposób nie mogłam jej pomóc. Po prostu należała do męża i jego klanu. Czy kiedykolwiek będzie miała szansę wyjść z tej wyniszczającej depresji duszy, a także ciała, wymęczonego przez liczne porody? Myślałam.
Nadia Hamid, Gorzka Pomarańcza. Czytała Małgorzata Oracz.